Twój jest czas, Duchu Święty, i dlatego prosimy, abyś pozwolił nam ten czas wykorzystać jak najowocniej. Prosimy, abyś Ty dotykał naszych serc, naszych umysłów, abyśmy z tego spotkania wyszli ubogaceni Twoją mądrością, Twoją miłością, Twoją obecnością. W ogóle spraw, aby żadna chwila naszego życia nie była zmarnowana, żebyśmy czas, który daje nam Pan tutaj na ziemi, wykorzystywali jak najowocniej dla uwielbienia Trójcy Przenajświętszej, dla dobra naszych bliźnich, dla naszego uświęcenia. Przyjdź, Duchu Święty. Mario, Ty jesteś oblubienicą Ducha Świętego. Prosimy, abyś otaczała nas płaszczem swojej opieki, wypraszała nam ten dar, dar mocy z nieba. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale oczelać nie złych przygód, racz nas zawsze zabawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Kościoła, przybytku Ducha Świętego, Święty Józefie, święci patronowie nasi. Usiądźmy. Andrzej rzucił takie hasło tego spotkania. W duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Odchodzi czas, kiedy godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. To jest fragment 4 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką. I chciałbym, żebyśmy się na chwilę pochylili nad tym tekstem, wsłuchali w ten tekst. Słowo Boże. To jest Słowo Boże. Niech Duch Święty tym Słowem dotyka naszych serc, bo Słowo Boże jest żywe wtedy, kiedy nie jest tylko martwą literą, tylko wtedy, kiedy równocześnie jesteśmy dotykani mocą Ducha Świętego. Czasem ktoś czyta Słowo Boże podczas liturgii, podnosi lekcjonarz i mówi: oto Słowo Boże. A to nie do końca jest prawda, bo to jest tylko tekst. To jest Słowem wtedy, kiedy równocześnie jest działanie Ducha Świętego. Bo wtedy to Słowo staje się żywe w nas. Ono staje się Słowem dającym życie. Ty masz słowa życia wiecznego, mówi Piotr do Pana Jezusa. Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Dlatego chciałbym, żebyśmy zanurzyli się w tym Słowie, żebyśmy wsłuchali się w to Słowo. Cały czas prosząc Ducha Świętego o to, żeby On nas tym Słowem dotykał. Prosząc Ducha Świętego, który jest w nas. Bo moi drodzy, my już mamy pierwsze dary Ducha Świętego. Nie wiem, czy byliście wczoraj gdziekolwiek na Wigilii zesłania Ducha Świętego, dzisiejszej uroczystości, to w drugim czytaniu, czy w czytaniu z Nowego Testamentu przed Ewangelią, z listu do Rzymian jest napisane: już macie pierwsze dary Ducha Świętego, a więc On jest w nas i niech to On czyni to Słowo żywe w nas. Wsłuchajmy się w ten fragment, dość długi fragment opisujący spotkanie Chrystusa z Samarytanką. Jezus Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6:00. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, to ci mówi: daj mi się napić. Prosiłabyś go wówczas i dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? Odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Spróbujmy tak modlitewnie wejść w ten tekst. Najpierw wyobrazić sobie całe to wydarzenie. Jest upalny, gorący dzień. Myślę, że bardziej gorący niż ten dzisiejszy. Jest 30 stopni na zewnątrz. Jak komuś się zdarzyło być w Palestynie, to wiecie, jakie tam są temperatury. Upalny dzień, 6:00 dnia. Samo południe. Jezus ubrany w tunikę. W tą samą, o którą potem żołnierze rzucali losy wtedy, kiedy zdarto ją z niego bezpośrednio przed ukrzyżowaniem. Może tą samą, którą utkała mu jego matka. Obok albo na ręku płaszcz. Żydzi nosili ze sobą płaszcze, bo dni były upalne, ale noce zimne. W związku z tym potrzeba było takiego okrycia płaszcza, które chroniło nocą przed zimnem. I nie można było płaszcza oddać w zastaw, a jeżeli był oddany w zastaw, to przed nocą trzeba go było oddać. Sandały i stopy pokryte kurzem. Jezus jest zmęczony. Nie ma torby ani laski. Nie ma torby ani laski. Usiadł przy studni. Studnia jest stara. Bardzo stara. Ponad 1000 lat. A więc obfite źródło przez tyle lat zachowujące wodę, ale nie na tyle jej było dużo, żeby można było ją zaczerpnąć rękoma. Potrzeba było jakiegoś naczynia, jakiegoś czerpaka, którym można było tę wodę zaczerpnąć. Jakieś prymitywne zadaszenie, ochrona. Obok studni może kilka drzew, które czerpały też z tego źródła soki, żeby nie uschnąć do tej gorącej ziemi. I przychodzi Samarytanka, kobieta. Niezbyt dobrze albo całkiem źle nastawiona do Żydów. Tą drogą często Żydzi wędrowali, bo przemieszczali się z Galilei do Judei na południe, na pielgrzymkę do Jerozolimy, do świątyni. I przechodząc czerpali z tej studni, zatrzymywali się, żeby odpocząć, tak jak Jezus. Kobieta przychodzi w samo południe. Dlaczego? Bardzo niedobra pora na to, żeby zaczerpnąć wodę. Samo południe i potem nieść te dzbany czy wiaderka z ciężką wodą. Bardzo niedobry czas. Ale może nie chciała się z nikim spotkać. Może nie chciała się z nikim spotkać, bo ma bardzo przykre doświadczenia życiowe. 5 mężów. Może zabił ich zły duch, tak jak zabijał narzeczonych Sary z księgi Tobiasza. A teraz jest związana z kimś, kto nie jest jej mężem. A może coś takiego się stało, że nagle zabrakło wody, ona była bardzo potrzebna. I bez względu na porę trzeba było szybko iść, żeby tej koniecznej wody zaczerpnąć. Daj mi pić. Obcy Żyd prosi ją, żeby podała mu wody. Spróbujmy się postawić siebie w miejsce tej kobiety. Jesteśmy zabiegani, zalatani, często zmęczeni, zaskakiwani nieraz różnymi sytuacjami, które zmuszają nas do podjęcia jakichś działania. Może nosimy jakąś słabość, jakiś grzech, jakąś trudność. Może nie mamy czasu, żeby odpocząć. Każda chwila jest wykorzystywana na pracę. Jakoś żyjemy, jakoś troszczymy, jakoś biegamy. Różne rzeczy nas pociągają. I właśnie w tej sytuacji ktoś do nas mówi, daj mi pić. Daj mi pić. To zaproszenie kieruje do nas Syn Boży, Jezus Chrystus. Przewędrował kawał drogi z nieba na ziemię. jest umęczony poszukiwaniem człowieka. Przyszedł do obcej krainy, do Samarii. Przyszedł na ziemię, bo pragnie wypełnić wolę Ojca. A wolą Ojca jest nasze uświęcenie. Dlatego staje na drodze naszego życia i prosi, daj mi pić. To jest zaproszenie do modlitwy. To jest zaproszenie do dialogu. To jest zaproszenie do spotkania. To Bóg pierwszy wychodzi nam naprzeciw. To Bóg wyciąga do nas ręce. To Bóg jest spragniony spotkania z każdym z nas. Jest spragniony spotkania ze mną. Daj mi pić to wołanie ze studni, przy studni Jakuba. Jezus powtarza, wisząc na krzyżu, wtedy, kiedy objawia się pełnia Jego miłości, kiedy woła, pragnę, jestem spragniony, spragniony Ciebie, jestem spragniony spotkania z Tobą. Kiedy doświadczyłem takiego spotkania z Jezusem, kiedy stanął na mojej drodze, kiedy mnie zaprosił do modlitwy, do dziękczynienia, do uwielbienia, co bym mu chciał teraz powiedzieć? Spróbujcie teraz odpowiedzieć na to pytanie. Może podziękować, może uwielbić Chrystusa za to, że to On stanął na mojej drodze, że mnie tutaj przyprowadził, żeby się spotkać z Nim w Słowie, w Eucharystii. Panie, uwielbiamy Ciebie, bo to Ty wychodzisz nam naprzeciw. Ty pragniesz spotkać się z nami, Ty pragniesz naszych pragnień, Ty pragniesz przyjaźni, jedności i oczekujesz od nas, żebyśmy obdarowali Ciebie wodą, która wypływa z naszego serca, wodą, która jest wiarą w Ciebie, która jest miłością, która jest zaangażowaniem. Bądź uwielbiony, Panie. Odprawiliśmy medytację. Odprawiliśmy medytację biblijną. Moi drodzy, to jest jedna z form modlitwy. To ja bym chciał, żeby nasze dzisiejsze spotkanie było jakby też wprowadzeniem do MPO. Czyli modlitwa przed Ojcem, kiedy pochylimy się nad modlitwą pańską, nad modlitwą Ojcze Nasz, nad tymi wezwaniami, siedmioma wezwaniami, które są zawarte w modlitwie pańskiej. Nawiązując w kontekście tego fragmentu Pisma Świętego, do którego też nawiązuje katechizm Kościoła Katolickiego, mówiąc o modlitwie, chciałbym troszkę przypomnieć takich pewnych ogólnych rzeczy o modlitwie, które czasem nam unikają, może coś wyprostować w naszym myśleniu, bo w ogóle modlitwa jest takim dziełem, do którego człowiek nie jest zmuszony. My musimy różne rzeczy robić, no nie? Jeść, spać, pracować, myć się, poruszać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no nie ma takiego przymusu do modlitwy. W modlitwie jesteśmy całkowicie wolni. Dlatego, że Pan Bóg chce mieć wolnych przyjaciół, wolne dzieci. To jest dzieło, które w jakiś szczególny sposób objawia się wolność człowieka. Modlitwa jest takim dziełem, które ktoś powiedział, jest termometrem naszej wiary. Bo jeżeli ja wierzę, że w modlitwie rzeczywiście dokonuje się spotkanie, dokonuje się zjednoczenie z Bogiem, który jest moim Stwórcą, z Bogiem, który jest miłością, z Bogiem, który bez którego nie mogę palcem kiwnąć, to musi się znaleźć czas. Musi się znaleźć czas, musi się znaleźć pragnienie, musi się znaleźć bliskość. I chciałbym przypomnieć takie cztery istotne rzeczy dotyczące modlitwy. Pierwsza to jest źródło modlitwy. Czasem jest tak, że w myśleniu, co po niektórych, jest takie myślenie, że to ja się modlę. No i tak, i nie. Bo przede wszystkim źródłem modlitwy jest Pan Bóg. To On wychodzi nam naprzeciw. To On wychodzi nam naprzeciw. To daj mi pić. O tym właśnie wspomina katechizm, który mówi o tym, że inicjatywa modlitwy wychodzi ze strony Pana Boga. Że nasza modlitwa jest tylko odpowiedzią na Jego zaangażowanie, na Jego wyjście naprzeciw, na Jego pragnienie, na Jego zaproszenie do spotkania. Nasza modlitwa jest odpowiedzią. Mało tego, modlitwa dokonuje się dzięki temu, że otrzymujemy dar Ducha Świętego. Nie ma modlitwy, nie ma prawdziwego spotkania z Bogiem, jeżeli nie otrzymamy daru Ducha Świętego. Jeżeli nie ma modlitwy, która jest inspirowana Duchem Świętym, to jest to tylko bębnienie. Kiedy Duch Święty modli się w nas? Zawsze. Zawsze, bo nawet jak nie wiemy, o co się modlić, kiedy i jak, to On modli się w nas. Tak jak mówi o tym Święty Paweł. Ale ona jest niemożliwa po prostu bez pomocy Ducha Świętego. Więź z Panem Bogiem jest niemożliwa bez pomocy Ducha Świętego. I nasza modlitwa jest jakby nierozerwalnie związana z Duchem Świętym. I przyjęcie daru Ducha Świętego jest uwarunkowane modlitwą, ale też modlitwa jest uwarunkowana obecnością Ducha Świętego. Kiedy Jezus otrzymuje Ducha Świętego? Kiedy jest napełniony, namaszczony Duchem Świętym? W Jordanie. Ale w jakich okolicznościach to się stało? Wtedy, kiedy Jezus się modlił. Wtedy, kiedy się modlił, otwarło się nad Nim niebo i Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na Niego. I nie inaczej jest u początku Kościoła. Zesłanie Ducha Świętego, które dzisiaj przeżywamy razem z całym Kościołem. Przeżywamy, nie tylko wspominamy, bo ono jest uobecniane ciągle. Ono się ciągle dzieje. Dokonuje, jest owocem modlitwy, trwania w apostołów na modlitwie, trwania uczniów na modlitwie, bo Łukasz mówi, że zgromadziło się 120, czyli to już jest dość spora grupka, to w kamieniołomie byłoby pełno. 120 chłopaków jakby weszło, to już jest pełno. I tą postawą, którą oni mają, jest postawa oczekiwania. Jest postawa pragnienia. Jest postawa prośby. Jest postawa uniżenia. Jezus w Jordanii uniżył samego siebie, bo stanął w jednym szeregu z grzesznikami i na modlitwie niebo otwiera się nad nim i zostaje namaszczony Duchem Świętym. Źródłem modlitwy jest Bóg. I bardziej i ważniejsze jest na modlitwie to, co robi Pan Bóg, niż to, co my robimy. ważniejsze i większe jest na modlitwie to, co robi Pan Bóg, niż to, co my robimy. Bo On jest wszechmogący, a my bez Niego nic nie możemy uczynić. Źródło. I to jest taka jedna bardzo istotna, ważna rzecz. Druga to jest cel modlitwy. Jaki jest cel modlitwy? Po co się modlimy? No różne są cele. Różne są cele. Jest celem modlitwy oddanie czci, uwielbienie Pana Boga. No ale uwielbienie dokonuje się najpełniejszy w sposób przez wypełnienie Jego woli. Chrystus mówi, że otoczył Ojca chwałą przez to, że wypełnił Jego wolę. I może być tak, że i to jest niewłaściwa postawa na modlitwie, to może być tak, że ktoś ucieka od pełnienia woli Ojca w życiu codziennym w jakąś fałszywą pobożność, w jakąś dewocję. To jest jedno z takich niebezpieczeństw, które może grozić niewłaściwemu rozumieniu, niewłaściwemu podejściu do modlitwy. Ale taki istotny cel modlitwy to jest zmiana człowieka, który się modli. Zmiana mnie samego. Bo czasem jest tak, że my podchodzimy do modlitwy z takim nastawieniem, że to Pan Bóg się ma zmienić. I no takim przykładem tego jest to ciągłe wołanie daj, 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 daj. My sobie coś wymyślimy, że chcemy coś otrzymać, coś nam jest potrzebne, wołamy, prosimy. Czyli Pan Bóg ma się zmienić. A przecież On zawsze jest do nas pozytywnie nastawiony. To nie On ma się zmienić na modlitwie, na naszej modlitwie. To my się mamy zmienić. I celem modlitwy jest zmiana człowieka. Zmiana tego, który się modli. Taka chęć zmiany Pana Boga to jest rodzaj jakiejś magii. Niektórzy w taki sposób podchodzą do nabożeństw. No nie, no prawie 9 piątków, to już mam załatwione niebo. Czyli zaczarowałem Pana Boga, no nie? I mam sprawę załatwioną. A tymczasem w modlitwie chodzi o to, żebym ja się zmieniał, to żebym podporządkowywał swoje życie Jego woli. Bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. Kolejna sprawa, trzecia. To jest treść modlitwy, moi drodzy. Treść modlitwy. Co powinno być treścią modlitwy podstawową? Albo jeszcze wracając do tej zmiany, to chcę się odwołać do tego fragmentu Pisma Świętego, który czytałem. Myślenie Samarytanki, no nie, jest jakie? Ona tak myśli stricte po ludzku. Nie masz czerpaka, no to jak naciągniesz tej wody? Daj mi tej wody, bo ja nie będę musiała tutaj przychodzić, nie będę się musiała męczyć, no nie, i tak dalej. Ona myśli stricte po ludzku, a Jezus myśli po Bożemu. Myśli w kategoriach Królestwa. I właśnie na skutek tego spotkania, można powiedzieć na skutek modlitwy, która się dokonuje między między Samarytanką a Jezusem dokonuje się jej zmiana, zmiana myślenia. Ona się zmienia. Ona się zmienia. Ten trzeci wątek, treść. Treścią modlitwy najważniejszą mają być wielkie dzieła Boże. Czyli to, co Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. To, co Pan Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Dlatego nie ma głębokiej modlitwy bez pochylenia się nad Słowem Bożym. Bez pochylenia się nad Pismem Świętym. W tych naszych męskich spotkaniach wielu z prelegentów mówiło i wspominało o potrzebie systematycznego pochylania się nad Słowem Bożym. Medytacji nad Słowem Bożym, kontemplacji Słowa Bożego. I taki jest choćby też sens modlitwy różańcowej. Słuchajcie, ojciec święty Jan Paweł II napisał tą adhortację o różańcu, to jednym z najczęstszych słów jest słowo kontemplacja. I on mówi, jak chcesz odmawiać różaniec, to masz się zatrzymać nad tajemnicą. Sens tych dziesiątków to jest rozważanie tajemnicy i dlatego zanim będziesz odmawiał te 10 Zdrowaś Mario, to weź tekst Pisma Świętego, który mówi o tej tajemnicy, żeby ją sobie wyobrazić, żeby ją sobie przypomnieć, żeby choćby tak jak mówiłem, pewne obrazy sobie uświadomić, żeby wniknąć w misterium, w to, co Bóg uczynił dla mnie. Treścią modlitwy ma być, mają być wielkie dzieła Boże. To, co Pan Bóg uczynił dla człowieka, to, co Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Dlatego dobrej modlitwy, jeżeli zabraknie w niej pochylenia się nad Słowem Bożym. Bo ma to prowadzić do poznania Jezusa. O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który mówi, daj ci, daj mi pić. My mamy poznać Jezusa po to, żeby zmiana, która dokonuje się w nas, prowadziła nas do przemiany w Niego. Żebyśmy modlili się w Jego duchu. Żebyśmy się modlili tak jak On. Żebyśmy przyjmowali wobec Ojca postawę synowską, tak jak On. A to jest niemożliwe bez pochylania się nad Słowem Bożym. To, co Hieronim mówi, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Mamy karmić się tym Słowem po to, żeby rozważać wielkie dzieła Boże. To ma być zasadnicza treść modlitwy. I wtedy nasza modlitwa staje się modlitwą w prawdzie. W prawdzie, w którą jest Jezus. Bo wchodzimy w Jego sposób mówienia, w Jego sposób myślenia, w Jego odczuwanie. Tak, modlitwa w duchu i w prawdzie. To znaczy, bez Ducha Świętego nie ma modlitwy. I w prawdzie to radzisz z Jezusem, w jedności z Jezusem. Zwróćcie uwagę, że jak odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, to ona jest w liczbie mnogiej. Nasz, chleba naszego, daj nam, odpuść nam nasze winy. Nawet jak odmawiamy tę modlitwę przy drzwiach zamkniętych, to ciągle odmawiamy w liczbie mnogiej. Dlaczego? Bo ona jest razem z Nim. Bo to przez Jezusa zwracamy się do Ojca. I czwarta rzecz, ktoś to nazwał drogami modlitwy. I te drogi modlitwy pokazuje kolekta z mszy świętej. To jest ta modlitwa odmawiana przez kapłana jeszcze przed liturgią słowa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaki jest schemat tej modlitwy. Ona jest zawsze do Ojca. Nie zwracamy się w tych modlitwach do Pana Jezusa, do Ducha Świętego, czy do świętych, do Matki Bożej. Nawet wspomnienie maryjne to jest wezwanie Ojca, zwrócenie się do Ojca za przykładem czy wstawiennictwem Maryi. A potem jest przez Chrystusa w Duchu Świętym, no nie? Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Droga modlitwy to jest zawsze zwrócenie się do Ojca przez Jezusa w Duchu Świętym. Czy to znaczy, że nie mamy się modlić do Pana Jezusa? No mamy. Czy do Ducha Świętego? Też. Ale Jego wolą jest oddanie, wypełnienie woli Ojca. Jego pokarmem jest oddanie, czy wypełnienie woli Ojca, oddanie czci Ojcu. I modląc się do Jezusa, wchodzimy właśnie w to oddawanie czci w duchu i w prawdzie. Oddawanie Ojcu czci w duchu i prawdzie. Pan Jezus mówi w tym fragmencie Pisma Świętego o oddawanie czci Ojcu. Czyli sam jakby pokazuje drogi modlitwy. Ostatecznie wołamy Ojcze nasz. Ojcze nasz. Będziemy robić przerwę? Czy nie? Wy siedzicie? Co? To jeszcze taki wątek. Znaczy jeszcze parę zdań, potem zrobimy sobie przerwę i chciałbym, żeby po tej drugiej części, żebyście się troszkę podzielili takim swoim doświadczeniem modlitwy. Mianowicie katechizm mówi, jest taki cały punkt, taki cały rozdział, który mówi o walce modlitwy. Taki jest tytuł, walka modlitwy. Słuchajcie, modlitwa jest walką. Modlitwa jest walką. Chrystus napełniony Duchem Świętym, gdzie idzie? Duch Święty, Duch wyprowadza Go na pustynię, aby był kuszony. A pamiętacie ten fragment Pisma Świętego, jak Pan Jezus mówi, jak się jednego diabła wyrzuci, to się błąka po miejscach pustynnych, próbuje wrócić, jak widzi, że coś nie za bardzo mu idzie, to bierze 7 kumpli. Jeżeli oddajemy życie Chrystusowi, jeżeli prosimy o dar Ducha Świętego, jeżeli wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem, to musi nastąpić atak złego. No bo on nas traci. Traci swoją własność, bo wszyscy znaleźli się pod panowaniem grzechu. Wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej. W momencie, kiedy my zwracamy się do Jezusa i zostajemy napełnieni Duchem Świętym, no to diabeł nas traci. Musi nastąpić atak. Różne formy tego ataku. Zmęczenie, zniechęcenie, rozproszenia, oschłości. A jakaś taka też zawód, że to nie dzieje się tak, jak to ja się modlę i jakbym chciał. A ja bym chciał, żeby było jakoś tak wzniośle i pięknie, a to jakoś jest inaczej. Ja chciałbym, żeby Pan Bóg zrobił to czy tamto, a nie robi. Modlitwa jest pod obstrzałem. I gdzieś z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Będziemy się pochylać nad modlitwą Pańską, to tam są te wezwania. Nie dozwól, żebyśmy ulegli pokusie i zbaw nas od złego. Słuchajcie, diabeł robi wszystko, żebyśmy się nie modlili. Bo jak się modlimy, to zawsze dokonuje się zjednoczenie z Panem Bogiem. Zawsze otrzymujemy Ducha Świętego. Zawsze, w każdej modlitwie dostajemy Ducha Świętego. W każdej. To jest obietnica Pana Jezusa. Jeżeli wy choć nie jesteście, umiecie dawać dobre dary, to o ileż bardziej Ojciec Wasz da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. My czasem o coś prosimy, nie dostajemy tego, bo Pan Bóg daje nam coś większego, bo daje nam Ducha Świętego. I Chrystus prosił by Ojcu o to, żeby Ojciec oddalił od Niego ten kielich, ale Ojciec mu przygotował coś większego, przygotował mu zmartwychwstanie. I dlatego, słuchajcie, tak ogromnie istotne i ważne jest to, co, to czego Pan Jezus uczy w modlitwie, to jest wytrwałość. 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 Na początku cytowałem to zdanie z katechizmu Kościoła Katolickiego. Kościół zachęca nas, abyśmy codziennie wzywali Ducha Świętego. Każdego dnia w naszym życiu, w życiu człowieka wierzącego powinien być czas na spotkanie. I to nie powinny być strzępy czasu. Nie powinny być strzępy czasu. Teraz w zależności od sytuacji naszej życiowej trzeba tego czasu szukać. Czasem go trzeba wywalczyć. Bo modlitwa to jest walka. Walczymy z jednej strony ze swoimi słabościami, a z drugiej strony walczymy ze złym, który nas chce oderwać od Pana Boga. Walczymy ze zmęczeniem, z tym natłokiem obowiązków i tak dalej, i tak dalej. Czasem właśnie z jakąś oschłością wewnętrzną, z rozproszeniami, ale też taką pokusą, że to bez sensu, po co? Po co znowu się modlić? Po co? Przychodzą takie momenty. Ktoś rzeczywiście idzie całym sercem za Chrystusem, to ta modlitwa jest walką. I podstawowa rada Pana Jezusa to jest: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusieniu, nie? I dlatego ciągle na różnych etapach naszego życia musimy sobie robić rachunek sumienia. Jak to wygląda w moim życiu? Czy ja nie zaniedbuję? To jest takie niebezpieczeństwo, a tam raz sobie odpuścić, czasem znowu coś zaniedbać. I gdzieś potem się okazuje, że owszem, wiele fajnych rzeczy robimy, a zapominamy o tym, co jest najważniejsze. Wiecie, święty Jan Paweł II kiedyś, zaraz na początku pontyfikatu, mówi tak: jedna chwila autentycznej modlitwy więcej znaczy niż całe ludzkie działanie. Dlatego, że w modlitwie zapraszamy do działania Pana Boga. A w Polsce podczas jednej z homilii papież mówi: cała działalność misyjna, cała działalność Kościoła powinna zaczynać się od modlitwy. I Chrystus zaczyna swoją działalność od modlitwy na pustyni. I dlatego każdego dnia czas na modlitwę musimy znaleźć. I to nie mogą być strzępy czasu. Przy czym okoliczności życia codziennego jakoś ten czas wyznaczają. No inaczej się będzie modlić, tak jak tutaj ojciec sześciorga dzieci, no nie? A inaczej kawaler. Muszą powalczyć, poszukać tego czasu. No, niektórzy posiedzą, oglądają mecz Juventusu z Realem, do którejś tam, no nie? I potem oczy się zamykają rano. A tu wziąłem sobie postanowienie, że będę rano wstawał i się modlił. No, wziąłeś postanowienie, to bądź chłopi, bądź konsekwentny, no nie? Bądź odpowiedzialny. Działaj. A nie tak: a Panie Boże, zmęczony jestem, idę spać. A po co siedział wczoraj przed tym tabernakulum XXI wieku i kłaniałeś się przez... Jeszcze mecz to pan 6, no nie? Ale jak ostatnio gdzieś tam te walki na Stadionie Narodowym w tych klatkach, no nie? 60 tysięcy, nie wiem jak ich nazwać, którzy emocjonują się tym, że zamykają dwóch gości w klatce, czasem kobiet, że się biją. No masakra. Tak mi się marzy, żeby 60 tysięcy chłopa było na stadionie i krzyczało: Jezus jest Panem. Aleluja. Przerwa. Proszę? No właśnie, Pan Bóg nie chce mieć niewolników, tylko wolnych. Wolnych. I dlatego modlitwa jest właśnie dziełem wolnych ludzi. To się sprawdza nasza wolność. To się sprawdza nasza wolność, sprawdza się nasza wiara. I dlatego to jest ciągle dzieło, które gdzieś w naszym życiu duchowym musimy weryfikować, sprawdzać, robić sobie rachunek sumienia. Robić sobie rachunek sumienia i... no też nie da się wyznaczyć czasu, no nie? Ale słuchajcie, minimum 15 minut dziennie to już jest takie minimum absolutne. Minimum absolutne. Deszcz Ducha Świętego leje. Na razie amen.